Dzień dobry. Słuchacie Państwo podcastu Polityki Insight Energia do zmiany. W naszej audycji opowiadamy o najważniejszych wiadomościach z sektora energetycznego, omawiamy zmiany regulacyjne i najnowsze trendy technologiczne. Z naszymi gośćmi dyskutujemy o konwencjonalnych i odnawialnych źródłach energii oraz o polityce polskiej i europejskiej. Mierzymy się też z tematem zmian klimatycznych i tego, jak wpłyną one na nasze życie. Nazywam się Robert Tomaszewski i zapraszam na dzisiejszą audycję.
Polityka energetyczna Polski do 2040 roku zakłada, że w 2030 roku udział OZE w zużyciu energii elektrycznej w Polsce wyniesie 32%. Już obecny poziom rozwoju energetyki odnawialnej, szczególnie fotowoltaiki, zrodził jednak potężne problemy techniczne z odbiorem energii z dachów Polaków, która zwyczajnie zaczęła się korkować w sieci energetycznej. Tylko w ostatnich miesiącach zmusiło to rząd do zmiany systemu rozliczeń prosumentów i zasad programu Mój Prąd, a także do znowelizowania prawa energetycznego, licząc, że zachęci to Polaków do inwestycji w magazyny energii. Dotąd do budowy lub zakupu takich instalacji zniechęcały jednak wysokie koszty, brak korzystnych regulacji i niespójna polityka rządu wobec OZE. Wiele wskazuje jednak na to, że najbliższe lata otworzą nowe perspektywy rozwoju dla branży magazynów energii, który stał się centralnym punktem polityki energetycznej rządu. O tym, czy tak się stanie i czy będzie to remedium na problemy polskiej energetyki i transformacji, opowie pan Krzysztof Kochanowski, wiceprezes zarządu Polskiej Izby Magazynowania Energii i Elektromobilności. Panie dyrektorze, zacznijmy od uporządkowania faktów i wyjaśnijmy, czym są magazyny energii, co to jest za technologia i jak przedstawia się jej stan rozwoju w Polsce.
Dzień dobry Państwu. To technologia już bardzo znana. W Polsce chyba najbardziej znana poprzez inwestycje jeszcze z lat 70. w tak zwane elektrownie szczytowo-pompowe. Z czasem pojawiły się kolejne, najbardziej chyba teraz znane technologie bateryjne. W Polsce też są już bardzo popularne magazyny bateryjne z tej rodziny litowo-jonowych. Chyba najbardziej litowo-fosforanowe, tak zwane LFP. Ze względu chyba zarówno na swoją atrakcyjną cenę w porównaniu do innych tego typu baterii, jak i też na możliwości ich wykorzystania pod względem bezpieczeństwa. Są o wiele przyjaźniejsze dla użytkownika. Są jeszcze oczywiście technologie elektrochemiczne baterii przepływowych. Coraz bardziej się przebijają obecnie na rynku. Miały dotychczas taki problem cenowy i to było chyba dla nich barierą, ale w związku z dynamicznym wzrostem cen energii w paliwach, ekonomika tej elektrochemii też zaczyna być bardzo ciekawa i stają się coraz bardziej konkurencyjne. One mają tą przewagę nad bateriami, że można zwiększać moc i pojemność takiej baterii przepływowej i to jest duża wartość, także i wartość tego elektrolitu, który tam się wykorzystuje, ten elektrolit w bateriach przepływowych też jest wartością samą w sobie. Można nim obracać na rynku.
Czyli można powiedzieć, że w branży magazynów energii zachodzi proces podobny do procesów w całej energetyce, czyli na początku mieliśmy wielkoskalowe instalacje, które służyły potrzebom całego sektora energetycznego, a rozwój technologii pozwolił nam produkować rozwiązania, które są dostępne w zasadzie dla każdego i no, można nawet już w takim skrajnym przypadku powiedzieć, że magazyn energii każdy z nas nosi w kieszeni, bo nawet nasza bateria w telefonie też jest swojego rodzaju magazynem energii. Ale ten segment mikromagazynów odłóżmy na bok, ponieważ mówimy bardziej o potrzebach całego sektora energetycznego. 90% mocy polskich magazynów energii to są elektrownie szczytowo-pompowe. Są nowe technologie, o których pan powiedział. Czy prawdziwe jest twierdzenie, że z punktu widzenia spółek energetycznych, które muszą rozwijać magazyny energii, żeby utrzymać obecny rozwój, czy nawet przyspieszyć tempo rozwoju energetyki odnawialnej, czy ta technologia jest w pełni dostępna, wystarczy po prostu ją kupić, nabyć, zdobyć, zainstalować?
Technologie są w pełni skomercjalizowane, przynajmniej jeżeli chodzi o magazyny w technologiach elektrochemicznych. Są jeszcze tam w technologiach na przykład magazyny sprężonego powietrza. To już są pojedyncze jakieś gdzieś tam projekty i one jeszcze się nie skomercjalizowały, więc tutaj jeszcze skali nie mamy. Baterie czy magazyny przepływowe jak najbardziej tak. I one są już dostępne na rynku i można bez problemu je instalować i kupować. I polski sektor energetyki, nazwijmy go tym zawodowym, no, czyli duże elektrownie, operatorzy sieci, mają swoje pewne ograniczenia, jeżeli chodzi o stosowanie magazynów energii. Wynika ono z regulacji Unii Europejskiej, w szczególności dotyczy to operatorów energetycznych. Mam tu na myśli zarówno polskie sieci elektroenergetyczne jako tego narodowego naszego operatora, jak i spółki dystrybucyjne, czyli to są ci operatorzy lokalni. Z racji ich specyfiki działania nie mogą instalować magazynów energii w swojej sieci. Jest jeden taki wyjątek, dzisiaj realizowany w Polsce, gdzie za 1 mld złotych będą budowane w sieci dystrybucyjnej magazyny energii w technologii bateryjnej ze środków unijnych, ale to jako program badawczy. Komercyjnie tego typu instalacje będą stawiały podmioty rynkowe i one będą świadczyły usługi operatorom energii, które określą i na zasadach rynkowych takie usługi będą oświadczone, między innymi właśnie z magazynów energii. To jest dosyć ważny element, bo tych usług, które się nazywają usługami elastyczności, brakuje nam w regulacjach prawnych i nad tym musimy jeszcze popracować. Polska Izba Magazynowania Energii i Elektromobilności właśnie uruchamia pilotaż takich usług elastyczności we współpracy z dystrybutorami i z innymi uczestnikami rynku, między innymi agregatorami, wytwórcami OZE i innymi spółkami, tak żeby pokazać, że można taki rynek usług elastyczności komercyjnie w Polsce uruchomić i trzeba podjąć pracę regulacyjną, aby operatorzy mogli takie usługi kontraktować.
Trzymając się tego rozróżnienia, o którym powiedziałem, to znaczy usługi na rzecz tej systemowej energetyki, to kim będą te podmioty? To będą spółki energetyczne, PGE, Tauron, Enea, inwestujące we własne magazyny energii, a potem oferujące na przykład czymś w rodzaju jak aukcje mocy swoje usługi operatorowi, czy to będą raczej podmioty ściśle skupione wyłącznie na magazynowaniu energii? I o jakiej tutaj perspektywie mówimy, kiedy te usługi będą powszechnie dostępne w Polsce?
Jeżeli ten pilotaż, który uruchamiamy w tym roku i mamy tam jakiś terminarz, że chcemy zakończyć ten projekt w 2024 i w 2024 w naszej opinii po wprowadzeniu brakujących regulacji w zasadzie powinien już komercyjnie najpóźniej w 2025 roku taki rynek zadziałać, kontraktacji usług elastyczności. Kto może budować dzisiaj w Polsce magazyny energii? No każdy podmiot prawa handlowego, w tym także i spółki energetyczne, ale nie operatorzy energetyczni. Natomiast spółki energetyczne mogą. Tutaj mamy niestety mały problem, a może by powiedział nawet nie mały, a duży problem, ponieważ spółki energetyczne w swoich grupach kapitałowych mają część wytwórczą, część właśnie tą dystrybucyjną energii i część obrotową, czyli tą handlową. To powoduje działania na rynku nietransparentne, ponieważ zakładając, że na przykład PGE Energia Odnawialna może budować przy swoich źródłach OZE-owych magazyny energii i świadczyć usługi systemowe, czyli te usługi elastyczności na rzecz swojej spółki dystrybucyjnej w ramach tej samej grupy. Nie powinno tak być. Spółki dystrybucyjne powinny być wydzielone ze struktur energetycznych jako spółki Skarbu Państwa w 100% i funkcjonować na rynku jako niezależne podmioty, tak żeby ta transparentność dla wszystkich graczy na rynku była bardzo czytelna. Wtedy dostęp do usług dystrybutorów czy świadczenia im usług miałby każdy podmiot na równych zasadach. Dzisiaj niestety mogą rodzić się z tego tytułu patologie. Zresztą mamy sygnały, na przykład jeżeli chodzi o problemy teraz z uzyskaniem są na rynku tak zwanej wolnej mocy przyłączeniowej dla źródeł odnawialnych.
Mówiąc obrazowo, że są problemy z tym, żeby odnawialne źródła energii przyłączyć do sieci, bo po prostu w tej sieci ta moc tych odnawialnych źródeł już się nie mieści.
Dokładnie tak, ale jesteśmy sobie w stanie wyobrazić, że w ramach grupy kapitałowej, nawet same przeprowadzenie samych procedur uzyskania takich mocy przyłączeniowej na pewno są prostsze niż te procedury będzie przechodził jakiś podmiot, który nie jest w danej grupie energetycznej, jest podmiotem zewnętrznym. Więc dla przejrzystości tego rynku, podkreślam, spółki dystrybucyjne, energetyczne powinny być wydzielone ze struktur grup kapitałowych energetycznych. I to by pozwoliło w przejrzysty sposób budować ten rynek energii w Polsce.
To jest jedna bariera, o której pan mówi, a druga to są koszty takich inwestycji, o tym się zawsze mówi najwięcej. Jak dzisiaj przedstawia się ten problem w kontekście wyzwań energetyki? O jakich trendach możemy tutaj mówić? Jak szybko tanieje technologia magazynowania energii?
Są pewne technologie, dla których koszty nie maleją. Na przykład budowa elektrowni szczytowo-pompowej, to sam koszt tej budowy jest dosyć wysoki. Oczywiście później eksploatacja jest dużo niższa i cena energii zmagazynowanej też jest bardzo atrakcyjna w stosunku do innych technologii magazynowania energii. Natomiast jeżeli chodzi o baterie, technologie magazynowania w technologiach elektrochemicznych, no to tutaj już obserwujemy po pierwsze pojawienie się efektu skali, który wymusza ruch na cenach. Pojawia się nam nowy obszar, który możemy też zagospodarować, jeżeli chodzi o baterie, czyli tak zwany second life, czyli wykorzystanie baterii z elektromobilności do tego, żeby budować w oparciu o te baterie stacjonarne magazyny energii.
Na czym to polega? To znaczy wyjmujemy baterie z jakiejś liczby elektryków, baterie już zużyte, wyeksploatowane, łączymy je w jedną dużą baterię i stawiamy gdzieś tam w polu, żeby magazynowała prąd, na przykład z OZE.
Dokładnie w taki uproszczony sposób tak to wygląda. To można byłoby sobie pomyśleć, że no jak się wyciągnie taką baterię z elektryka, to ona już do niczego się nie powinna nadawać. Wręcz przeciwnie, systemy elektroniczne w samochodach elektrycznych, tak zwane BMS-y, one kontrolują wykorzystanie takiej baterii i one nigdy nie pozwolą wykorzystać tej baterii w 100%. Taka zużyta bateria przynajmniej w 50% jeszcze ma swoją taką pojemność, którą można będzie wykorzystać właśnie w magazynach stacjonarnych, a do tego jeszcze dochodzą baterie, które są nieuszkodzone, a samochód jest po wypadku, ale natomiast nie została uszkodzona bateria, tak więc mamy też tutaj i dostęp praktycznie często do nowych baterii, niezużytych. To jest jakiś segment, który będzie się w Polsce też i rozwijał, na świecie on już się rozwija, w związku ze wzrostem liczby samochodów elektrycznych. Cena mniej więcej dzisiaj jednej kilowatogodziny w technologiach elektrochemicznych to jest od 1000 do 2000 zł. Te widełki wynikają z tego, że to w zależności jak dobierzemy sobie ten komponent tych pierwiastków, bo one definiują zarówno i moc, jak i pojemność takiego magazynu. Dzisiaj jest duże bardzo zainteresowanie magazynami energii w ogóle na świecie, a już w Polsce też bardzo obserwujemy. Efekt też jest taki, że zadziało się parę ciekawych rzeczy po drodze, między innymi otworzenie się rynku energii na prosumentów, bo to też jest kluczowy klient dla magazynów energii.
To do prosumentu za sekundę dojdziemy. Jeszcze zatrzymajmy się chwilę przy tej dużej energetyce. Niedawno rząd powołał zespół, który ma zbadać potencjał dalszego rozwoju w Polsce elektrowni szczytowo-pompowych, które, jak powiedzieliśmy, są dzisiaj na potrzeby energetyki najpowszechniejszymi magazynami, ale z drugiej strony drogimi, zajmującymi bardzo dużo miejsca, choć z kolejnej strony wydajnymi. Co pan o tym sądzi? Czy ten kierunek dalszego inwestowania w taką technologię ma sens, czy raczej ta energetyka, mówię PGE, Tauron, powinny skupić się na rozwoju innych technologii?
W moim odczuciu ma to sens, w szczególności w tych miejscach, których były planowane takie projekty, które zostały zaniechane z różnych względów. Najpoważniejszym takim powodem niezrealizowania pewnych inwestycji w elektrownie szczytowo-pompowe to właśnie były te koszty budowy. No i tania energia, którą mieliśmy ze źródeł konwencjonalnych. No dzisiaj sytuacja jest zupełnie inna. Mamy drogą energię, brakuje nam mocy i będzie brakowało tej mocy w systemie wraz z wyłączaniem kolejnych bloków węglowych, które nie spełniają norm emisyjnych. Są dwa projekty, o których się mówi na razie. Potencjał w tych projektach jest spory. Pierwszy to jest projekt w Turowie. Projekt zakłada tam budowę takiego kompleksu zarówno farm fotowoltaicznych, jak i wiatrowych oraz elektrowni szczytowo-pompowej po takim wyrobisku z kopalni węgla brunatnego. koszt takiej elektrowni szczytowo-pompowej został oszacowany przez ekspertów, którzy przygotowywali studium wykonalności, na około 14 miliardów złotych. Koszt operacyjny to 6,5 miliarda przez 25 lat. Koszt wytwarzania energii byłby szacowany na 25 lat na 20,5 miliarda. I tu jest bardzo ciekawa informacja, że koszt wytwarzania energii w całym tym systemie przez 25 lat, czyli łącznie z tymi elektrowniami fotowoltaicznymi, tam jeszcze chyba jest elektrownia na biomasę i wiatrowe, byłby na poziomie 41 miliardów i porównywalnie wyliczony koszt dalszego wytwarzania energii z elektrowni węgla brunatnego to 104 miliardy. Czyli widać, że dla tych 3000 megawatów można wyprodukować energię taniej i chyba najważniejsze, zagospodarować to wyrobiska pokopalniane, bo i tak trzeba byłoby je tam zalać wodą. Drugi projekt to ten projekt PGE w Młotach, 750 MW. To jest stary projekt, do niego się wraca, bardzo interesujący. Pozwoliłby na pojawienie się, jeżeli zostałby zrealizowany, 750 MW za 4 miliardy złotych. To ja przypomnę tutaj, że my chcemy wybudować 9 tysięcy megawatów w elektrowni jądrowej. Koszt 9 tysięcy megawatów szacowany jest na około 300 miliardów złotych. Nic tylko przyklasnąć takiej inicjatywie, trzeba budować te elektrownie szczytowo-pompowe, jeżeli są już takie gotowe projekty.
Nawet jeżeli w liczbach względnych to są stosunkowo niewielkie koszty, to w liczbach bezwzględnych można mówić, że koszt wejścia do tego biznesu jest jednak stosunkowo wysoki, bo to są duże miliardy złotych, choć potem ten koszt się rozkłada i ta energia jest po prostu tańsza niż ta, która się produkuje bieżąco. Jest to pewna odpowiedź na wyzwania polskiej energetyki.
I jeszcze dodam bardzo istotną zaletę z tego względu, że tam magazynowana energia jest w długim horyzoncie czasu. W przypadku tych takich technologii, o których już wspominaliśmy tutaj, czyli na przykład tych technologii elektrochemicznych, to one mają te ograniczenia czasowe, co jest bardzo ważne dla płynności działania systemu elektroenergetycznego, który może się wspomagać magazynami, które mogą przechowywać energię na wiele dni i to jest dosyć ważne. No w ten sposób poradził sobie operator nasz narodowy z tym takim problemem, który mieliśmy w systemie. W wyniku awarii w Bełchatowie wypadł blok i zostały uruchomione elektrownie szczytowo-pompowe, które w dużym stopniu wpompowały tą brakującą energię.
Wciąż jednak mówimy o technologii, która jest znana, opracowana i wciąż perspektywiczna, ale jednak od wielu lat jest praktycznie niezmienna. A co z tym, o czym się mówi ostatnio bardzo dużo, magazyny energii wodorowe? Mówiąc krótko, hot or not?
To jest przyszłość, mówi się, że nieunikniona. W dużym stopniu uwarunkowana od dostępności, powiedziałbym, bardzo taniej energii. A tej energii na dzisiaj na rynku nie mamy, tej bardzo taniej. Tylko i wyłącznie zwiększenie możliwości inwestycji w odnawialne źródła energii i pojawienie się właśnie tej nadwyżkowej energii w systemie, której nie można zagospodarować, czyli kolokwialnie mówiąc, jeżeli wieje i nie możemy tej energii z wiatru oddać do sieci, no to wtedy warto produkować z tego wodór. Tak samo jeżeli świeci i nie możemy oddać tej energii z fotowoltaiki do sieci, no to wtedy warto produkować wodór, bądź ją magazynować. I wtedy z takiej taniej energii można oczywiście wyprodukować wodór, zmagazynować i go traktować jako ewentualnie taki bufor energetyczny, który w momencie, kiedy będzie brakowało energii w systemie, można wykorzystać. Parę spraw musimy jeszcze uregulować. Nadal nierozwiązany problem ustawy 10H, czyli ograniczeń dla inwestycji w energetykę wiatrową lądową. Nadal nieuruchomione jeszcze są inwestycje w offshore. Przypuszczam, że pierwsze w ogóle moce z offshore'u to przede wszystkim skonsumuje system energetyczny, czyli odbiorcy. Trudno będzie oczekiwać jakiejś nadwyżkowej energii, z której będzie produkowany wodór. Może w miarę rozwoju tych inwestycji w przyszłości. No więc w moim odczuciu jeszcze 10 lat trzeba będzie poczekać.
Zejdźmy na ten poziom bardziej lokalny, tak jak energetyka się decentralizuje, rozprasza, tak jak powiedzieliśmy, rynek magazynów również się rozprasza. W pierwszym kwartale ma ruszyć czwarta edycja programu Mój Prąd, w której rząd zamierza promować inwestycje w domową fotowoltaikę, ale połączoną z inwestycją w tak zwane urządzenia pozwalające zarządzać tąże energią, między innymi na przykład inwestycje w magazyny energii. Jak pana zdaniem powinno być skonstruowane wsparcie, żeby te magazyny energii w końcu trafiły pod strzechy, na ścianach naszych domów, czy też gdzieś tam za stodołą stała wielka bateria, która będzie gromadziła ten prąd z paneli fotowoltaicznych?
PIMEC, czyli organizacja, którą reprezentuję, już w 2019 roku ministrowi klimatu i środowiska przedstawiła taką koncepcję Mój Magazyn Energii. Przedstawiliśmy, jak uruchomić system wsparcia, aby rozwijać te magazyny prosumenckie przydomowe. Wtedy uruchomiony został program Mój Prąd i myśmy wskazywali w momencie konsultowania tego programu, że pojawi się wraz ze skalą inwestycji w mikroinstalacje fotowoltaiczne problem techniczny z odbiorem tej energii przez sieć energetyczną. No bo konstrukcja tego programu polegała na tym, że magazynem energii była sieć. I to się wydarzyło, to było do przewidzenia, po prostu pewnych zjawisk fizycznych nie da się obejść. Żałujemy, że w 2019 nie dołożono tego komponentu w postaci przydomowego magazynu energii do tego programu Mój Prąd, bo dzisiaj mielibyśmy już ten problem z głowy. Natomiast dobrze się stało, że rząd zrozumiał, co się wydarzyło i w tym programie 4.0 ma być już dopłata do magazynów energii. Myśmy tam wnioskowali w naszej koncepcji, żeby to była dopłata na poziomie 50% kosztów inwestycji. Z naszych takich nieoficjalnych informacji wiemy, że mniej więcej w tym kierunku będzie szedł system wsparcia.
To może jeszcze dopowiedzmy na chwilę, o jakich w ogóle pieniądzach per saldo mówimy w przypadku gospodarstwa domowego, które ma panel albo chce mieć panel i ile ono musi takie gospodarstwo wydać na magazyn, żeby mu się to opłacało, żeby to miało sens?
Zakładając, że najmniejszą instalacją fotowoltaiczną to jest instalacja o mocy 5 kW i do takiej instalacji trzeba dołożyć mniej więcej magazyn o pojemności 10-12 kWh. Taki magazyn energii dzisiaj kosztuje od 15 tysięcy do 30 tysięcy.
To jeszcze wytłumaczmy w tej krótkiej dygresji, ile to zajmuje miejsca. Czy ja potrzebuję mieć oddzielną stodołę na ten magazyn, czy wystarczy powiesić sobie puszkę na ścianie?
Bardziej przypomina tą puszkę, może nie taką od kawy, trochę większą, ale widziałem designy przydomowych magazynów energii różnych producentów. I polscy producenci, których tutaj warto powiedzieć, że są już, czekają w blokach na uruchomienie masowej produkcji takich magazynów, naprawdę mają wyśmienite projekty i z powodzeniem może stać nawet sobie w bardzo wyeksponowanym miejscu, bo ten magazyn naprawdę wygląda fenomenalnie, jeżeli chodzi o design.
Wróćmy do zasad wsparcia. Co trzeba zrobić, żeby ten Mój Prąd 4.0 się powiódł w tym sensie, że on da impuls do rozwoju magazynów energii prywatnych?
Przede wszystkim liczymy na to, że zostanie uruchomiony. To jest chyba podstawowa informacja, na którą czekają zarówno klienci, którzy chcą zainwestować w taki magazyn, jak i producenci, którzy będą te magazyny dostarczać na rynek. Każde opóźnienie będzie skutkowało odwleczeniem decyzji zarówno inwestycyjnych, jak i też problemów, które mamy z sieciami z odbiorem energii z fotowoltaiki. Musimy to w miarę szybko uruchomić ten proces, ponieważ zaczynają się zwiększać ilości dni słonecznych w roku. Polecałbym, żebyśmy jak najszybciej mogli przede wszystkim określić poziom tego wsparcia, na jakich zasadach. W moim odczuciu ten model, który był dla wsparcia fotowoltaiki na dachach, można go powielić, ale chyba o wiele prostszym i skuteczniejszym, nie generujących takich kosztów administracyjnych, jest po prostu wprowadzenie tak zwanej ulgi na budowę czy na inwestowanie w magazyny energii, którą taką ulgę do PIT-u sobie każdy odbiorca energii wpisze tak jak ulgę budowlaną.
Pytanie, czy to byłby ten impuls, który rzeczywiście pozwoliłby mi realnie z dnia na dzień zobaczyć, że to mi się opłaca, no bo PIT składamy raz w roku. Czy to jest to rozwiązanie, które rzeczywiście dałoby takie wyobrażenie, że to jest fajny krok mieć magazyn energii?
Mi się wydaje, że jak najbardziej. Z tego względu, że oczywiście dla tych, którzy już mają fotowoltaikę na dachu, to tam będą zachowane dotychczasowe upusty i tą energię będą mogli sobie odprowadzać dalej do sieci. Natomiast liczba dni w roku, w których energetyka zawodowa nie odbierze tej energii, będzie się zwiększała. Wtedy ta instalacja na siebie nie pracuje, mimo że na przykład na dworze fajnie świeci. Więc warto mieć wtedy magazyn, żeby tą energię, którą energetyka nawet nie jest w stanie odebrać, zmagazynować i wykorzystać, kiedy wrócimy do domu, kiedy ceny energii są wysokie i mamy pompę ciepła i pompa ciepła przecież ma też duży pobór energii, więc warto byłoby zasilać ją z magazynu energii. Tak samo samochód elektryczny, który coraz bardziej się staje popularny, już nie mówiąc o tych prosumentach, którzy dopiero będą inwestować w fotowoltaikę na dachu. To dla nich must have, można by powiedzieć, budowa magazynu energii, no bo te proponowane formy rozliczenia premiują w dużym stopniu tych odbiorców energii, którzy mają magazyn.
Czyli nie tyle teraz mówimy o zmianach zasad rozliczania prosumentów, które wejdą w życie 1 kwietnia, czyli wszyscy prosumenci, którzy uzyskają ten status od 1 kwietnia tego roku, będą objęci systemem tak zwanego net billingu, o którym wielokrotnie już rozmawialiśmy w tym podcaście. Te zmiany nie tyle zachęcą, bo to było moje kolejne pytanie, prosumentów do budowy magazynów energii, co wręcz wymuszą na nich te inwestycje, bo ci ludzie zaczną obserwować, że tracą po prostu na tym prądzie, który produkuje ich panel. Miał przynosić oszczędności, a się okazuje, że ten prąd idzie de facto w piach.
To będzie naczynie powiązane, czyli fotowoltaika i magazyn energii. To jest taka komplementarna instalacja, która powinna być w każdym domu i będzie stawała się coraz bardziej takim wymogiem dnia dzisiejszego i przyszłości, no bo dzisiaj świat odchodzi już od budowy takich wielkoskalowych źródeł wytwórczych energii. Wraca też racja bytu do takiego starego powiedzenia polskiego: umiesz liczyć, licz na siebie, więc tak samo to dotyczy energetyki. Odbiorcy energii coraz bardziej są wyedukowani, szukają nawet takiej wiedzy i potrzebują uciekać z kosztami energetycznymi. I to nie dotyczy tylko wyłącznie odbiorców przemysłowych, którzy na już potrzebują taniej energii i szukają takich możliwości, żeby albo ją na miejscu u siebie produkować, albo po prostu gdzieś wykorzystać takie technologie, które będą mogły tą energię zmagazynować i odzyskać w tym czasie, kiedy tą energię najbardziej potrzebują. Więc rozlewa się jak fala. Takie podejście. Mamy takie zapytanie, ich mnóstwo w naszej organizacji, w wielu podmiotów z różnych grup taryfowych, którzy chcą inwestować w magazyny energii i proszą nas, żebyśmy im dobrali określone parametry takiego magazynu, technologie i wskazali ewentualnie, czy rekomendowali producentów. No bo trzeba też mieć na względzie, że w momencie uruchomienia kolejnej fali inwestycji w przydomowe magazyny energii pojawią się na rynku różni dostawcy. I tutaj trzeba na to szczególnie uważać, bo magazyn energii w technologii bateryjnej to nie jest taka instalacja jak fotowoltaika. To jest całkiem inne urządzenie. Tutaj mamy do czynienia z elektrochemią, którą trzeba się odpowiednio obchodzić, ale oczywiście nie ma z tym problemu. Rzadko się zdarza, żeby nam na przykład bateryjki wybuchały w różnych urządzeniach, z których korzystamy, bo systemy IT, które zarządzają obsługą tych baterii, dbają o to, żeby one się nie przegrzewały, żeby nie wybuchały. Chyba istotnym dla takiej masowego zastosowania przydomowych magazynów i w ogóle magazynów energii w Polsce i tak samo i w Unii Europejskiej, co już się robi w Unii Europejskiej, jest wprowadzenie pewnych standardów i certyfikacji dla takich instalacji. To pozwoli nam też zabezpieczyć rynek przed zalewem tanich, niescertyfikowanych urządzeń, na przykład z rynków azjatyckich.
Tak, żebyśmy usystematyzowali tą dyskusję od początku do końca. Mamy korzystny trend kosztowy, to znaczy te ceny instalacji przydomowych, domowych będą spadać, już spadają. Technologia jest dostępna i w zasadzie można się spodziewać tylko poszerzenia wyboru oferty. Pytanie jest oczywiście o krajobraz regulacyjny. Czy tutaj jest wszystko dopięte na ostatni guzik? Mam na myśli Mój Prąd, wsparcie dla prosumentów. To już są te impulsy, o których rozmawialiśmy, które porządkują kwestie i w zasadzie są wystarczającym, trochę siłowym, ale jednak impulsem do inwestycji w magazyny energii. Czy coś jeszcze od strony regulacyjnej rynek oczekuje, żeby ułatwić te inwestycje?
Mówiliśmy tutaj o możliwości kontraktowania usług systemowych przez energetykę, przez operatorów dystrybucyjnych. To jest ważny model biznesowy, który zwiększa opłacalność operatorom magazynów energii. że nie tylko na arbitrażu, nie tylko coś w rodzaju takiego zabezpieczenia się tą energią z magazynów w przypadku, kiedy są jakieś przerwy w dostawach w sieci, bądź nieodpowiedniej jakości energia, bo są część odbiorców energii jest wrażliwych, jeżeli chodzi o pewne swoje procesy produkcji przemysłowej, więc oni potrzebują bardzo wysokiej jakości energii. Tam już są takie magazyny najczęściej budowane, ale także właśnie te usługi systemowe, które można świadczyć. Chyba, co jest też istotne, uruchomienie pewnych dedykowanych aukcji dla magazynów energii.
Razem z aukcjami OZE?
Na przykład. My lobbujemy i dyskutowaliśmy w komisji sejmowej i ta propozycja rządowa nie przeszła. Zresztą była skrytykowana też i przez branżę, bo nie była do końca przemyślana, ale mam nadzieję, że wrócimy do tej dyskusji. Chodzi tutaj o aukcje dla tak zwanych instalacji hybrydowych OZE.
One wystartowały w aukcji OZE teraz w grudniu, ale to delikatnie mówiąc zakończyło się niezadowalającym wynikiem, bo żadna hybrydowa instalacja nie uzyskała wsparcia.
Myśmy tam informowali, że przy tej konstrukcji poziomu wsparcia, jednocześnie tych kwestii związanych z dyspozycyjnością takiego źródła i sam fakt, że wybudowanie dwóch źródeł OZE o różnych technologiach, przyłączenie do tego samego punktu sieci na przykład, to jest karkołomnym zadaniem zarówno pod względem inwestycyjnym, jak i uzyskaniem określonych zgód środowiskowych, więc w naszym odczuciu najlepszą hybrydą byłoby magazyn energii jedno źródło OZE, najprostszym. To byłby fajny sposób na pobudzenie inwestycji w OZE i w szczególności z tymi problemami, jakie mamy z uzyskaniem przyłącza dla kolejnych inwestycji OZE.
Prognozy. Koniec 2022 roku. Gdzie jesteśmy, gdzie będziemy, pana zdaniem, w kontekście magazynowania energii?
Według prognoz PIME do 2040, jak trochę przedłużę, będziemy mieli moc magazynów energii w technologii elektrochemicznej, czyli baterie i magazyn na przykład przepływowe, współpracujących z dużymi instalacjami OZE, mniej więcej od 50 do 100 gigawatów. Dzisiaj mamy 32 MW mocy zainstalowanej w stacjonarnych magazynach w technologii elektrochemicznej i tutaj mówimy o takich dużych magazynach powyżej 1 MW. Natomiast w instalacjach prosumenckich, czyli tych małych przydomowych magazynach, mamy dzisiaj w Polsce 27,5 MW, z tego 22 MW to jest taki przyrost w ciągu ostatnich 2 lat. Czyli nawet jeżeli nie ma systemu wsparcia, część odbiorców energii już wybudowała sobie takie magazyny. W szczególności to są tacy odbiorcy energii, którzy mają przewymiarowaną fotowoltaikę, czyli więcej niż 5 kW na dachu.
Trochę muszą się ratować po prostu magazynem.
Tak. A jaki jest szacunek dla tej grupy na 2040? 10 do 20 gigawatów.
Można z czystym sumieniem powiedzieć, że w dłuższej perspektywie raczej niż krótszej, chociaż pewnie ten proces już będzie się zaczynał w tym roku i to nie będzie sprint, a raczej maraton, ale można powiedzieć, że magazyny energii z czasem zasilą polską transformację. I rozwój tego procesu będziemy z ciekawością obserwować. Krzysztof Kochanowski, bardzo dziękuję.
Dziękuję uprzejmie.
Na dziś to wszystko. Na kolejny odcinek Energii do Zmiany zapraszam w przyszłym tygodniu. A zanim się ponownie spotkamy, posłuchajcie naszych innych audycji, które znajdziecie w najważniejszych serwisach, m.in. Spotify, Apple Podcast, Google Podcast i na SoundCloudzie. W pole wyszukiwania wpiszcie po prostu Polityka Insight. Do usłyszenia.